Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 22 i czytamy werset 15. Żeby rozumieć kontekst tego, chciałbym przypominać, że to słowo, które będziemy czytać tutaj, ma bardzo dużo związku z Panem Jezusem, z Jego cierpieniem, a także odwołuje się do historii w ogóle Izraela. Wszyscy my wiemy, że pewnego dnia Izrael się znajdował w niewoli egipskiej. I tam biblijscy liczą, że gdzieś 430 lat oni byli w niewoli. I w momencie, gdy właśnie dobiegł czas, w momencie, gdy wypełnił się czas, Pan postanowił, że naród izraelski nie ma już być w niewoli, ale ma wychodzić z Egiptu. I wiemy, że mocną ręką, potężną ręką Pan Bóg wyprowadził synów izraelskich z Egiptu. A między innymi nakazał im też pewnego dnia, żeby wśród cudów, które on czynił, on miał zamiar zabić dzieci egipskich, prawda? Dlatego, że faraon egipski nie chciał wpuścić, cały czas pokazywał swoją zatwardziałość. I w tym momencie Pan prosił, żeby Izraelczycy znaleźli dla każdej rodziny, dla każdej osoby baranka czysty, niewinnego, żeby zabili go, a krew, ja to skracam historię, krew tego baranka oni mieli postawić na progu domów, gdy w momencie, gdy anioł śmierci miał przychadzać, żeby zabić, a rozpoznawał domy izraelskich. I później na pamięci, powiedzmy tego wydarzenia, zostało ustanowione tak zwane Pascha. Pascha już w naszej tradycji tutaj zostanie przyjęte jako Wielkanoc, a niedługo już będziemy mieli święte wielkanocne. Tam oczywiście o świętach tych świętych prażników i tak dalej, to nie o to chodzi, że będziemy to całe te szczegóły tutaj dać, tylko mnie o Wielkanocy tu. I Pan, co jest ciekawe, Pan Jezus także coś tutaj prosił robić, ale przed Paschą. Przed Paschą. Przed Wielkanocą. I to my chcemy czytać, ten fragment Słowa Bożego chcemy czytać i próbować rozumieć dlaczego. Ja nawet odważyłem sobie mówić, że raczej to nauczanie będzie tak. Znaczenie Wieczerzy Pańskiej. Bowiem w tym momencie przed męką Jego, przed męką Jego, przed Paschą, prawda? Przed cierpieniem Jego w czasie Paschy on zapragnął zjeść wieczerzę paschalną, jak on sam to powiedział, z uczniami Jego. Zapragnął. I to mnie zaintrygowało, dlatego chciałem z wami podzielić się tym słowem. Ten werset brzmi tak. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. A słowo dalej mówi o tym, powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dawał i mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze, przymierze we krwi moje, która się za was wylewa. I tam już on dodał tylko o Judaszu, który miał go wydać. Zastanawiało mnie tylko jedno. Dlaczego Pan Jezus swoimi słowami powiedział gorąco? Pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Gorąco pragnąłem. A więc ja poprzez to zauważyłem, że jakby Pan Jezus chciał podkreślić znaczenie tego momentu. Pan Jezus chciał podkreślić znaczenie tego, co On miał uczynić teraz z nimi. Dlatego ja pospiesznie próbowałem teraz już mówić o historii izraelskiej. Dla nich Pascha to jest symbol wyjścia z niewoli, wyzwolenia. Prawda? My już jesteśmy wolni. I tam jednak oni musieli, żeby ogłaszać nawet tą wolność dzisiaj, to chyba, że to jest jedyne święto, które jest żydowskie, które jednocześnie też chrześcijaństwo jest obchodzone w tym samym czasie. Ale żeby to czynić, oni muszą każdy, dla każdej rodziny zabić baranka niewinnego. Każdy. Ale Pan Jezus Chrystus, jak my słyszeliśmy dzisiaj, śpiewaliśmy, święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, baranek na wieki. Baranek na wieki. On jakby poprzez to już początkowo chciał pokazać, jakie znaczenie mają jego męka, jakie znaczenie mają jego cierpienia i jakie znaczenie będzie miała jego śmierć. Jego śmierć. I też w moim odczuciu Pan Jezus jakby miał przekonanie, że uczniowie mieli to rozumieć nie w tym momencie, ale dopiero po męce. Dlatego On pragnął przed męką jest tą wieczerzę pańską. W tym momencie do końca oni nie rozumieli. Jeżeli bracia i siostry pamiętacie fragment tam, gdzie w tym samym wieczorze Pan Jezus miał umyć nogi uczniom swoim. Oni też tego nie rozumieli. I On powiedział im, że wy to zrozumiecie tylko później. Ale jak już dał trochę objaśnienie, że On musi mieć ich nogi, żeby mieli udział w Jego Królestwie, Piotr dopiero wtedy zapragnął, żeby i całe ciało zostały myte. I jakie przywileje my mamy dzisiaj, że Pan Jezus, ustalając wieczerze pańskie, w tym momencie szczególnym miał też nam objawić. Nam już łatwo. To, co ja będę mówić tutaj, to jest rzeczy, które my już od dawna wiemy, jako chrześcijanie. My je tylko przypominamy. Prawda? A więc Pan Jezus miał to czynić, ale dopiero później uczniowie mieli rozumieć, dlaczego Pan Jezus chciał jest z nimi wieczerzę pańską. Zapragnął przed męką. I ja sądzę, że pierwszy powód, to co ja tłumaczyłem teraz, że On jest baranek na wieki, a drugi, poprzez to Jego misja miała być klarowna przed uczniami i przed nami dzisiaj. A mianowicie, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić świat od grzechów. I to podkreślać. To pierwsze. Pan Jezus Chrystus przyszedł. W tym momencie uczniowie tego nie zrozumieli, ale później, po Jego cierpieniach, po Jego ukrzyżowaniu, po Jego śmierci i dodatkowym zmartwychwstaniu, już cały plan był przed nimi i zrozumieli, że jakby w tym momencie Pan Jezus chciał im przekazywać cały jakby istotę, rezumę tego planu, który Bóg przygotował dla ludzkości. I też, żeby dla tych, którzy są z Nim, zachowali tą społeczność z Nim. A więc w Mateuszu my czytamy, pierwszy rozdział, 21 werset, że On przyszedł, żeby zbawić lud od grzechów swoich. Żeby zbawić lud od grzechów swoich. To jest opowiadanie o Marii, który miał rodzić dziecko, prawda, Pana Jezusa. W 21 wersecie jest napisane tak. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I to naprawdę jest bardzo ważne, że Pan Jezus jako baranek na wieki przyszedł, żeby zbawić nas, ratować nas od grzechu. To, co apostoł Piotr mówi, że jak my czegoś takiego już mamy, to lepiej dla nas już nie wracać. No patrzcie, jak ktoś tutaj brał taki przykład, że byłoby dziwne dla człowieka, który tonie, jest w wodzie, jest uratowany, a będąc już na brzegu, on mówi, nie, ja wolę jeszcze skoczyć do głębi. Prawda? Został uratowany. I Pan Jezus po to przyszedł. Ja też w zakładzie karnym kiedyś tłumaczyłem więźniom, że wyobraźcie sobie, jak wygląda tą łaskę Pana. Prawda? Że wy tutaj jesteście skazani. A w państwie jest coś takiego jako prawo łaski. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo ułaskawić więźniów. Wy byliście, kto z was był mordercą, bo tam bowiem są ci, którzy mają 25 lat, wiadomo za co. Jak oni sami mówią, za niewinność siedzi. To oni mają, często lubią żartować, za niewinność. Bo nic nie zrobił i tam siedzi. A potem pytać, jaki wyrok masz, 25 lat. No, bo byłem nie... Ci, którzy nawrócili się, już mówię, byłem trochę głupi, zrobiłem takie rzeczy i to nie tak. I ja mówię, i proszę wyobrazić sobie, i pewnego dnia prezydent Rzeczpospolitej mówi, już Sławku, nie będziesz ci już odbywać całą twoją karę, prawda? Ułaskawiam cię, wracaj do domu i żyj wśród innych jak należy. Co by dla was było? Radość, radość. No a byłaby wielką głupotą, że będąc w tej wolności, jak tylko został ułaskawiony, zaczynasz czynić to samo. To gdzie była ta twoja radość? Wracasz do więzienia, prawda? I to ja sądzę, że to jest naprawdę dobrze. Ja to do siebie mówię i do was, bracia i siostry. Ja mówię do siebie dlatego, że nasza natura ludzka jest naprawdę niedoskonała i często w tej niedoskonałości my możemy dać się oszukać. My mamy oczywiście baranek na wieki. Możemy się potknąć, prawda? Pan podnosi nas, ale źle tylko, gdy dochodzimy do miejsca, które że już mówimy, koniec, ciało mnie pokonało. Koniec, ja już... Nic nie mogę poradzić. Ten świat mnie pokonał. Koniec. Nie. Nie ma takiego końca dla tego, który jest w Jezusa Chrystusa. On jest barankiem na wieki i on też udziela łaski i mocy, jeżeli my szczerze przychodzimy do niego, żebyśmy byli uratowani. I w tym momencie nawet nieprzyjaciel, diabeł, szatan, gdy będą krążyć, żeby oskarżyć, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Bo to nie on jest naszą sędzią, ale sędzia nasz to ten, który jest na górze. Ale jest to przestroga dla nas, że jednak nie wolno nam wracać. Doceniajmy to. Prawda? Zbawienie wasze sprawujcie z bojaźnią i drżeniem. Prawda? Dlaczego? Bo co ja mam to tracić? Skoro to takie wspaniałe. Drugi punkt, który też chciał, on chciał uratować nas, Pan Jezus Chrystus poprzez mękę Jego przyszedł nas uratować od niewolnictwa diabła szatana. Naprawdę, nie wiem, Niech Duch Święty nam wszystkim otwiera serce, oczy, żebyśmy się uratował. W liście do Koryntian, pierwszy rozdział, to trzeci werset bodajże. Ja nie będę czytał wszystkich tu wersetów, ale jest powiedziane, 13 werset, jest powiedziane, że On zabrał nas z królestwa ciemności i postawił w królestwo Syna swego umiłowanego, czyli Pan, Ojciec, prawda? I Pan Jezus własne woli się zgodził, to czyny przyszedł na świat, żeby nas uratować, żeby więcej diabeł nas nie miatał. Naprawdę ja sądzę, że dla nas to jest bardzo ważne, żeby każdy chrześcijanin, żeby każda chrześcijanka, która się nazywa, należy do Jezusa Chrystusa, patrzył, jaką pozycję ma w Jezusie Chrystusie, że ja zostałem wyrwany. Zostałem wyrwany. Ja nie mogę być pod jakimkolwiek względem pod niewolę czy w niewolę diabła szatana. Nie mogę być. Dlatego, że ten, który mnie uratował, nie tylko, że jest potężny, ale zapłacił cenę wielką. To znaczy, tę cenę, którą on zapłacił, już nikt inny nie ma prawa mówić, a przecież on, a przecież ona. Nie ma tak zwany oskarżyciele posiłkowy czy różne, nie ma. Nie ma ich. Nie ma bowiem już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Głosi Słowo Boże. Nie ma potępienia. A my, żebyśmy właśnie chodzili w tej mocy, w tej wolności, my mamy być niedoskonali, ale wierni Zbawicielowi. Wierni Zbawicielowi. Jeszcze wierność, gdy się my żenimy, co mówią. Prawdziwy. Prawda? Może ci, którzy jeszcze nie żyli, mówi się, wy się łączycie na dobre i na złe. I Pan Jezus, jak zawarł to przymierze, te z nami na dobre i na złe. Jak on mówił o małżeństwo, apostoł mówi, że porównuje się małżeństwo, prawda? I relacje małżeństwa jak relacje Chrystusa z Kościołem. Jezus Chrystus nie powie dzisiaj Kościele, precz, ja już nie chcę ciebie. Chyba, że Kościół sam się pakuje i idzie. Prawda? On w tym momencie w ukryciu będzie płakać. Będzie płakać i w oczekiwaniu może mój syn wróci, może moja córka wróci, będzie czekać. Wierność Pana. Dlatego on samego siebie nie może zaprzeczać. Następny Pan Jezus poprzez to też chciał pokazać, że przyszedł, żeby zbawić nas od śmierci. Słowo Boże na innym miejscu mówi o tym, że diabeł szatan czasami trzyma ludzi pod jego niewoli, ale jak trzyma? Dając im strach przed śmiercią. To naprawdę, wierzcie mi, to jest broń niesamowita dla diabła szatana. Strach przed śmiercią. Ja wam tutaj mówiłem, dlaczego ludzie idą do czarowników, do magików, nie wiem, jak to są nazwane, żeby szukać ochrony i różne. Boi się śmierci. Ale my mamy Zbawiciela, który po tym, jak cierpiał, został zabity, a po tym, jak został zabity, pogrzebany i zmartwychwstał. Zerwał więzy śmierci. Jezus Chrystus. Baranek na wieki. Dlatego gorąco pragnął on spożyć tę wieczerzę przed jego męką. Bo może tutaj nie rozumiecie tego, że my mamy być. Tam był też Judasz, wiecie? Dlatego ja mówię, nie o doskonałości chodzi. O wierności. Tam był Judasz. Judasz, jak głosi Słowo Boże, miał swoje. On był zatwardziały. robił co robił. Mówię, że cały czas on tylko ukradał. Wcale jemu to nie przeszkadzało. On to ukradał. Ukradał pieniędzy, różne rzeczy, dlatego też za 30 tylko, weźmiemy grosze tutaj, prawda? On musiał zdradzić Zbawiciela za pieniędzy. Niech będą to złoty, bo grosze, prawda? Bo on miał coś w sobie, chciwość połączony z chęcią sławy. Przeciwto on by chciał widzieć nauczyciela już króla. Jezus Chrystus jako król. Dla niego, jak on był, nie miał być królem, to już to nie ta misja, to nie ten. Ten jest, nie ten Zbawiciel miał być. Prawdziwy Zbawiciel miał być królem nad Izraelem. Judasz też tak uważał, jak inne bracia, odważam się mówić, które zostali w niewierze w Izraelu. Żydzi. Prawda? Bo nie taki Mesjasz miał być. Nie taki Mesjasz. A my na nie, my dzisiaj rozumiemy wszystko, mówimy Mesjasz prawdziwy. A więc uwolnił nas od śmierci. W pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 54 werset czytamy, tak, może czytam bezpośrednio trzecia część. Dobrze, od początku. A gdy to, co skażone, przyobleczy się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twojej? Gdzież jest o śmierci żądło Twojej? Prawda? Dlaczego? Bo przyszedł Zbawiciel, usunął żądło śmierci, które jest na dole, tam czytamy grzech, wyrywa nas pod władzy diabła szatana, prawda? Tylko pod jego, i on sam pokazuje, że śmierć jest niczym. Pokonał śmierć. Pokazuje, że my, nasze przeznaczenie to nieśmiertelność, życie wieczne. Życie wieczne. Kolejny punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę. Pan Jezus mówił także, i możemy to dopuścić, że On był na ziemi, przyszedł na ziemi. Także i żeby przygotowywać, to co uczniowie mieli rozumieć później, to co wy i ja dzisiaj rozumiemy, przygotować miejsce w niebie. Wiecie, to było rzecz niesamowicie. Jeżeli pamiętamy historię bogacza i Łazarza. Bogacz miał swoje bogactwo na ziemi, ale nie był dobry. Łazarz cierpiał, prawda? Gdy umarli obie te osoby, Łazarz znajdował się, Pan Jezus to nazywa, w łono Abrahamowe. Wiecie, jak wierzono wcześniej, to co my dzisiaj nazywamy raj, tak naprawdę został stworzony specjalnie tylko dla Kościoła. To od Jezusa Chrystusa, bo to miejsce święte było łono Abrahamowe, mieli prawo do niego przybywać przodkowie, czyli patriarchowie. Z narodu wybranego i żadna osoba z narodów pogańskich. Żadna osoba. Dlatego Pan Jezus, mówiąc o tym, On nie mówił raj. On mówił w tym momencie łono Abrahamowe. Tam królował Abraham, ojciec patriarchów. Ale Pan Jezus powiedział, ja pójdę, przygotowuję wam miejsce. I pewnego dnia, gdy cierpiał na krzyżu, obok niego też był Łotr, złodziej, prawda? Dopiero w tym momencie, dopiero słyszeliśmy słowo raj z ust Pana Jezusa. I się dowiedzieliśmy, że to miejsce, które Pan Jezus, tam gdzie już przegroda nie miał być, między patriarchami a poganami, między Izraelem nawet, można mówić, duchowym, a naszym, nie ma już przegrody, będzie to nazwane rajem. A to miejsce miał, przygotował Jezus Chrystus. Jest dobrze dla was, żebym podszedł. W dwóch przyczynach, żeby Duch Święty przyszedł do was, a ja gdy idę, przygotowuję wam miejsce. Jak przygotowuję, to przyjdę i was zabiorę. I Pan Jezus w tym dniu na krzyżu powiedział złodziejowi, dziś będziesz ze mną w raju. Wiecie, wiele tam interpretacji. Niektórzy mówią, że przyczynki nie tak było postawione. Dlatego to, co Pan Jezus mówi, tak naprawdę nie mówi, że to w tym samym dniu, bo on w raju nie był. Bo dopiero później mówił, że mamy iść do Ojca. No, kto powiedział, że ten raj był u Ojca? On miał przygotować miejsce w domu Ojca. Prawda? W domu Ojca. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. On miał przygotować miejsce tam, gdzie ci sprawiedliwi, którzy uwierzą w Niego i którzy uwierzą w Jego słowy, będą się znajdować. I Pan Jezus to uczynił. I właśnie przygotował to w Janie, ja chciałem czytać o 14:3, to chyba nie musimy już to czytać, bo tam, gdzie on dał to obietnicy. I w tym samym dniu poszedł. Ja tak wierzę, wybaczcie mi bracia i siostry, że tak, jeżeli by ktoś miał inne przekonanie, że jak Pan Jezus zmarł na krzyżu. Jak Pan Jezus zmarł na krzyżu, polecał swoje duchy Ojcowi, ale on poszedł przygotować to miejsce w duchu. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że nie wiem, czy mam ten fragment tutaj. Apostoł Piotr, pierwszy list Piotra, proszę zwrócić uwagę, pierwszy list Piotra, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, od 18 czytamy, żeby to trochę zrozumieć sens. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. I teraz werset, który nas interesuje. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Bo to jest kolejna prawda, którą chcemy mówić. W nim to w czym? W duchu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni do Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewiele, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. W duchu. Skoro on stąpił do umarłych w duchu, prawda? Głosić Słowo Boże. Jak ludzie będą wam mówili, no dobrze, tyle ludzi już umarło wcześniej. Tyle umarło, nie słyszeli Słowo Boże. To jest niesprawiedliwe, że będzie taki sąd Boży. Prawda? Jezus Chrystus w duchu szedł i głosił duchom. Szedł i głosił. Mieli prawo wybierać, być po której stronie. I ja wierzę, że w tym samym duchu on poszedł, prawda, przygotować miejsce, które się nazywa raj. I ja w mojej euforii odważyłem mówić, Panie, ze wśród pogan to złodziej pierwszy wszedł do raju. Łotr na krzyżu. Z pogan. Wiecie, nic dziwnego Pan Jezus kiedyś co mówił, ci, którzy mówili, że za prawdę powiadam wam, on jeszcze na ziemi był, nie cierpiał, nie był w niebie, że wszetecznicy, prawda, wyprzedzają was do Królestwa Bożego. What? Na krzyżu pierwszy. On nie musiał słuchać tyle Ewangelii, wystarczyło w duchu, nie wiem jak Duch Święty mu to powiedział, i on dosłownie wiedział, że to jest sprawiedliwy Boże. On poznał to, nie wiem jak to, Pan mu dał łaskę. Wiecie, jak Bóg chce coś uczynić? On chce zostawić znaki wszędzie, na świadectwo dla nas. Uczynił to. I on uznał, że to jest baranek Boży. I powiadam ci, że dzisiaj będzie ze mną. I dopiero później, jak Pan Jezus głosił tym duchom nieposłusznym, wyszedł, zmartwychwstał, prawda? Już wyszedł jako mając ciele uwielbienie. Może w innym dniu będziemy mówić o ciele chwały, tak? Ciele uwielbienie, które Pan Jezus już miał po zmartwychwstaniu, to ciało, które jednocześnie on mógł jeść, jak my ludzi, ale jednocześnie mógł przenikać, na przykład poprzez ściany. To czynił. Może inny raz, to nie czas na to. A więc on przyszedł. I w tym momencie jest ktoś, Maria Magdalena chyba chciała go dotykać, on w tym momencie mówi, nie dotykaj mnie, bowiem jeszcze nie wstąpił do Ojca. I ten fragment robi, że teolodzy mówią, skoro nie wstąpił do Ojca, to Łotr dopiero tylko kilka dni musiał czekać. Prawda? A Pan Jezus, apostoł Piotr mówi, że w duchu poszedł do piekieł. Głosił. I wyszedł już z całymi, można mówić, symbolicznymi kluczami śmierci. Już nikt więcej nie mógł panować. W Ewangelii Mateusza, jeżeli pamiętacie też, w momencie zmartwychwstania Pana Jezusa jest powiedziane, że kilka osób też wyszli z grobu. Kilka osób. I gdzie oni się znajdowali? Dawali świadectwo? Nie. Oni także zniknęli. To byli pewne znaki, które Pan chciał, żeby ludzie widzieli, że naprawdę to jest realne. A więc nikt nie ma oskarżyć Ewangelii Bożej o tym, że jest to niesprawiedliwe. Się pojawiło tylko w ostatnim czasie. Nie. Ci, którzy jeszcze nie poznali, nie poznali. Czyli to prawdy inne. Wstąpił tam do pieków i tam możemy czytać jeszcze czwarty rozdział tego samego Piotra od 6 wersetu. W tym celu, jeżeli zaczynę, zdarzą oni sprawę, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Piąty werset. Nie wiem, czy wy już macie otwarty. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia. Może słowo, które ja mówiłem, to ja przesadziłem. Apostoł Piotr to mu pisze. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali, a na sposób ludzki, ale w duchu żyli w sposób Boży. To się połączy. Bo jak mówili tu, ten fragment można mówić, że umarłym to ci, którzy nie słyszeli nigdy Słowa Bożego. Ci, którzy są umarli w grzechu, ale my nie jesteśmy z tych pokoleń nowego. Nie jesteśmy. Noe istniał przed patriarchą, przed Abrahamem, prawda? Jeżeli mówią, że te duchy, to dotyczyło tych duchów, czyli ludzi, którzy byli nieposłuszni wtedy i Bóg musiał zalać świat, oznacza, że nasz nowy świat, bo według Słowa Bożego my dopiero, ta ludzkość rozwija się tylko od synów Noego, od Noego. Po potopie. Pierwszy świat został zalany, drugi świat jakby nasz jest, który od Noego. Trzeci świat dopiero, jeżeli będzie. Pan wie, prawda? Jak on to, może to najdoskonalsze, jak nowy Jeruzalem, prawda? Spuści się na ziemię. My nie wiemy, czy tak będzie, to nikt nie ma prawa mówić jednoznacznie, żeby nie były spekulacje. A więc i później dopiero wiemy, że on miał wstąpić do Ojca. Do Ojca, żeby dać. A więc te są pierwsze części. Pierwsze to jest misja Jezusa Chrystusa, który widziałem, że warto to było znać i on to robił, wiedząc, że uczniowie dopiero później zrozumieją. I w tym fragmencie, który czytaliśmy, czyli Ewangelię Łukasza, potem widzimy, że Pan Jezus ustala pewien tak zwany, to co dzisiaj w Kościele macierzyńskim jest nazwane Eucharystię, czyli Wieczerze Pańskie to. I to też, tak jak ja mówiłem, to streszenie tego, co miało być. A więc i on tam pokazywał, jakie jest znaczenie chleba i znaczenie także i wino, które jest krew. Mówiąc tym językiem, on powiedział, weźcie i bierzcie moje ciało, które zostało wydane za was. Prawda? I to dopiero, dlatego ja uważam, że dopiero później, jak uczniowie, apostołowie już widzieli i zrozumieli, że prawdziwie ciało Jezusa Chrystusa zostało wydane za nas. I też, i krew, ja już skracam, bracie i siostry, i krew, które zostało przelane, prawda, też jako zapłata, nie tylko zapłata, także i jak atrament. Wiecie, spróbujmy czytać Hebrajczyków 9. To ja używam takie Hebrajczyków 9 od 16 wersetu. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy, zakony, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarlatną i zopem i pokropił zarówno samo księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. To ten fragment, który ja zacząłem tłumaczyć. I to samo, to co Pan Jezus mówił. Tym razem nie krwią baranków, zwierząt, ale jego własną krwią. I też tu widzimy, że testament, my z wami wiemy, nawet gdy podpisujemy umowy, prawda? Trzeba podpisać. Ci, którzy idą podpisać przymierze czy pakty z diabłem, wiecie, co oni robią? Biorą często własną krwią, prawda? I podpisują umowy. Podpisują. A my podpisujemy umową krwią baranka Bożego. I diabeł nie ma prawa do nas. Nie ma prawa rządu. To, co ja mówię tutaj, żeby rozumieć, że on nie ma prawa, a nie żądać od nas kary, a nie żądać od nas sprawiedliwości. Ja mówię o diabłu, szatanu. On nie ma prawa ani żądać od nas krwi. On nie ma prawa żądać od nas pod jakiekolwiek pozoru. Diabeł, szatan nie ma żadnego prawa nad nami. I to czasami ja się dziwię, my będąc ludźmi Chrystusa, Jezusa, stajemy się w pozycji, jakbyśmy nie mieli Zbawiciela, jakbyśmy nie mieli takiego Pana jak Jezus Chrystus, jakbyśmy nie mieli wszystko już zapłacone. Krew została przelana. Co jeszcze on potrzebuje od nas? Nic. Męki były. Co on, cierpienie w ciele, co potrzebuje od nas? Nic. Pohańbienie było, prawda? Co on potrzebuje od nas? Wymaga od nas? Nic. Śmierć była, prawda? Co wymaga od nas? Nic. Nie musi wymagać od nas śmierci. A więc my w Jezusie Chrystusie jesteśmy wolni, bo on wszystko wypełnił. Jak on już na krzyżu skonał, powiedział, wy ko naosie. Aleluja. Bracie i siostry, żyjmy tej nadziei, że ten niby mały akt, który Pan Jezus ustanowił, wieczerze pańskie, to naprawdę ma duże znaczenie. Duże znaczenie, żebyśmy byli w społeczności z Nim za każdym razie, jak my jesteśmy. Prawda? Wyobrażać sobie, że jak byli ci uczniowie. Może nierozumni jeszcze? On mówi, ja pragnę to razem z wami spożywać przed męką moje. Oni nie rozumieją, dlaczego przed męką. Prawda? Jako męka, Piotr jeszcze do końca nie wierzył, to nie tak. Jakie męka, nie będzie tak. Prawda? Inny może z drżeniem, a może jednak. A on im nie, on jeszcze do końca chciał pokazać, że tak, dobry brat był. Gorliwy, ale jednak Pan dobrze wiedział. I też widzimy, że nie nadaremno. Prawda? Miejmy tą ufność. I jak my przystępujemy zawsze do wieczerzy pańskiej, ja mam nadzieję, że każdy z nas widzi, jaki przywilej my mamy. Jest powiedziane, że za każdym razie, jak przystępujemy do śmierci pańskiej, co? Zwiastujemy, aż przyjdzie. A jak zwiastujemy śmierci pańskiej, to znaczy widzimy Jego mękę. A jak widzimy Jego mękę, to widzimy już i także i radość, którą mamy w nim, to poprzez zmartwychwstanie. A jak widzimy zmartwychwstanie, to widzimy czasu, końców, tam, gdzie On już się pojawi i weźmie nas z sobą. Weźmie. Bowiem ja słyszałem to słowo, które pastor bardzo mi czasami to też pasjonuje, brat chyba wie. To, co czytał pastor o tym, że w ostatecznych czasach, prawda? Drugi pastor czytał, to będziemy zabrani. Będziemy zabrani dla tych, którzy pozostaną na ziemi. To właśnie dlatego, że mieliśmy i mamy takiego Zbawiciela, Baranka Bożego na wieki. Mamy go. I ufajmy, że to tak jest. Ta misja, punkty, o których ja dałem, to niewyczerpany temat, prawda? Ale to przyszło dopiero później, po tym, jak Pan Jezus ustanowił wieczerze pańskie. Dopiero później już uczniowie mogli rozumieć, my z wami dzisiaj rozumiemy, co tam zaszło, dlaczego On tak pragnął. Jakie to było znaczenie tego wieczerza pańskiego dla nas. Chodzić w wolności. Chodzić jako zbawieni. Chodzić jako ci, którzy nie boją się śmierci. I już dawno pokonali śmierć, bo nasz Pan zwyciężył. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak u was. Czasami ja mówię, no chwała Bogu, jak ja słyszę niektórzy bracia i siostry mówią o tym, że u Pana jest lepiej, on mówi, to jest to, prawda? My powinniśmy żyć na ziemi, jakbyśmy też nie żyli. To znaczy śmierć dla nas jest nic, nie jest to filozofia. Filozofia, bo znam takich filozofów, którzy mówią, że śmierć dla nas to nic. Bowiem jak gdy przychodzi do nas, to nas już nie ma. A gdy my jesteśmy, to nie ma jej. My nie o tej logiki, nie epikury tutaj mamy, prawda? Tylko, że wiara w Zbawiciela, który daje życie i w obfitości. To ja chciałem dzielić z wami dzisiaj, bracia i siostry. Żebyśmy widzieli, że nasz Pan jest jedynym Zbawicielem, prawdziwy Mesjasz, Baranek na wieki. I ustanowił to wieczerze pańskie, żebyśmy rozumieli to. Wyobrażasz sobie, że Pan Jezus za każdym razem, jak my przystępujemy do wieczerzy pańskiej, On jest obecny. Mieć przywilej jeść razem z Królem i pić z Nim, nie wiem, wy rozumiecie, co to jest. Amen. To jest wielki przywilej. Powstańmy do modlitwy.